Kiedy wróciłam z miasta po dokonaniu zakupów spożywczych, na tarasiku siedziała Marzena, zaprzyjaźniona z Alicją od 10 lat. Młodsza była od nas, mniej więcej w połowie drogi do następnego pokolenia. I przynajmniej jej duńskie małżeństwo w pełni aprobowałam, ponieważ wybrała sobie osobnika wielkiej urody i sympatycznego charakteru. Obydwoje zajmowali się muzyką i znienacka przyszła mi do głowy odkrywcza myśl. Co za szczęście, że grasz na harfie, powiedziałam do niej na przywitanie. Gdybyś grała, nie daj Boże, na gitarze, latałabyś wszędzie z instrumentem. Harfa stwarza niejakie trudności, a Werner na pianinie też tego ze sobą nie nosi. Marzena zachichotała. Ale i tak gitara i pianino to nie perkusja, zwróciła mi uwagę. Gdybym tak grała na bębnie, o Jezu, wyjeżdżam. W drzwiach pojawiła się Alicja z butelką w ręku. Czy ty wstawałaś w nocy i piłaś brandy? Spytała, spoglądając podejrzliwie to na mnie, to na butelkę. Zwariowałaś, zdumiałam się. Ktoś wypił drugie tyle tego Napoleona. Przecież nie koty. Samo nie wyszło, a doskonale pamiętam, ile zostało. Nie zgłosiłam żadnych wątpliwości. Alicja miała straszliwe oko do szczegółów. Dostrzegała najdrobniejszą zmianę wprowadzoną bez jej zezwolenia. Jeśli twierdziła, że płynu w butelce ubyło, musiało go ubyć rzeczywiście. Ponadto sama ujrzałam pozostałą ilość i na logikę uznałam, że gdybyśmy we trzy z Anitą wytrąbiły przeszło połowę rzetelnej flachy, wszystkie byłybyśmy kompletnie pijane. A ty nie? Miałabym kaca, a nie mam. To ja też miałabym kaca. Nikogo nie było, jak mnie nie było. Nikogo. Marzena przyszła dopiero przed chwilą. Nie piłam tego, słowo daję. Zaprzysięgła się Marzena. Nawet nie wiem, gdzie stało. Na stole. Jak nie wy, to kto? Zainteresowałam się. Tego jeszcze nie było, żeby u Alicji nocą znikał wysokoprocentowy alkohol, szczególnie w obliczu całkowitego braku gości. Posądzenie mnie o wypicie piwa miałoby jeszcze jakiś sens. Napoleona żadnego. Ktoś się zakradł w nocy. Wysunęłam niepewne przypuszczenie. Drzwi pozamykałaś? Alicja postawiła butelkę na ogrodowym stole i przyglądała się jej w zadumie. Niektóre tak, ale nie dam głowy, czy wszystkie. Nie zaglądałam do atelier. To ja spojrzę. Zeszłam do ogrodu. Obleciałam potężny kląb i popatrzyłam na wejście do atelier. Wielkie, przesuwne drzwi wydawały się zamknięte, ale podeszłam bliżej i przyjrzałam się dokładniej. Przy futrynie widniała szpara szerokości 0,5 centymetra. Były zatem tylko przymknięte, a nie zamknięte. I przejście przez nie w dowolną stronę nie napotykało najmniejszych trudności. Z wielkim zadowoleniem powiadomiłam o tym Alicję. Cieszę się bardzo, że miałaś dom otwarty, bo inaczej sama siebie zaczęłabym podejrzewać. Albo ciebie kaca nie masz, więc wylałaś, żeby zwalić na mnie. Z tym, że nie wiem po co i dlaczego. A na jak długo przyjechałaś? Spytała bystro zaciekawiona sprawą Marzena. Skojarzenia masz prawidłowe, pochwaliła ją, ale tylko na tydzień. A ona sama mnie wczoraj zachęcała, żebym została dłużej. To nie, zwalanie odpada. Alicja też miała skojarzenia. A propos, rano dzwonił Paweł, jutro wieczorem przyjeżdża na parę dni. Trzeba opróżnić łóżko w ostatnim pokoju. Ucieszyłam się, bo bardzo lubiłam Pawła, a w Warszawie widywałam go rzadko. Nie grywaliśmy już w przeczekiwaną ruletkę, najwyżej od czasu do czasu w normalnego brydża, do którego skład graczy musiałam kompletować z największą starannością, żeby mi się nie spotkało przy stole dwoje albo nawet troje zakamieniałych wrogów. Trochę to było skomplikowane i dla osiągnięcia celu używałam dwóch osób doskonale neutralnych, Pawła i mojej przyjaciółki Ani. Sam przyjeżdża, czy ze swoją Ewą? Mówił, że sam. Szkoda, gdyby jeszcze przyjechała Ania, moglibyśmy zagrać w brydża. Która Ania? Moja, warszawska. Znasz ją, była już u ciebie, sympatyczna i nieszkodliwa. A, przypomniała sobie Alicja. Pamiętam ją, taka łagodna blondynka, sędzia, tak? Owszem, bardzo miła, może przyjechać, najlepiej razem z Pawłem. Ja też gram w brydża, powiedziała Marzena. Mogłabym dołączyć. Nie ma przeszkód. Co nie zmienia faktu, że dzisiejszej nocy ktoś tu wlazł i wychlał pół butelki Napoleona. Wróciła do tematu Alicja. Wcale mi się to nie podoba i chciałabym wiedzieć, kto to był. Wrócił do ciebie psychopata, podsunęła Marzena ostrzegawczo. On pijał tylko piwo. Blekot, mruknęłam równocześnie. Nie rwał się przypadkiem do szlachetnych trunków? Może się i rwał, ale ja go nie częstowałam. Marzena o Blekocie słyszała, chociaż nie znała go osobiście. Zaciekawiła się jego wizytą i spróbowała usiąść wygodniej, co na ogrodowym fotelu było niemożliwe. Licja, nie wiem, co w tym jest, ale zawsze u ciebie przytrafiają się jakieś dziwne rzeczy. To tylko jak ona przyjeżdża, zaprotestowała Alicja, wskazując mnie palcem. Też zaprotestowałam energicznie. Nic podobnego. Przy psychopacie mnie nie było. Na oczy go nie widziałam. Przy blakocie też mnie nie było. Przestań wreszcie uważać, że wszystko ja. Całe tabuny plączą się dookoła ciebie beze mnie. Nie odpowiadam za te tłumy. Czekajcie, skoro trzeba przygotować łóżko dla Pawła, może ja wam pomogę? Zaproponowała wspaniałomyślnie Marzena i z wyraźną ulgą podniosła się z fotela. Nie wymawiając, jestem najmłodsza. Nie wam, tylko jej, skorygowałam uczciwie. Zawsze się sama szarpie, a ja unikam dotykania przedmiotów, niekoniecznie z lenistwa. No owszem, zachowujesz się dość przyzwoicie, przyznała Alicja łaskawie. Zaraz, może i rzeczywiście. Sama nie wiem, gdzie ja to wszystko położę. Wolałabym odkryć, kto wychlał brandy. Zniecierpliwiłam się. Ten sąsiad, który cię nie lubi i truje odwłok leszczynami. Mieszka obok i widzi, że nie zamykasz drzwi. Ciesz się, że nie wychlał więcej. No i co z tego, że Duńczyk? Tak liczne towarzystwo naszych przez tyle lat musiało go zdemoralizować. Poza tym nie kradł, tylko się poczęstował. A właśnie, zaniepokoiła się Marzena, nic więcej ci nie zginęło, tylko ten napój? Nie wiem, jeszcze nie sprawdzałam, ale chyba nie. Bardzo popierałam propozycję Marzeny, orientując się mniej więcej w rozmiarach pracy, jaką należało wykonać. Dziewczyna była jak łania i na widok jej wysiłków nie gryzły mnie wyrzuty sumienia w przeciwieństwie do wysiłków Alicji. Ponadto Marzena bywała tu częściej i lepiej ode mnie wiedziała, gdzie należy upłynnić cały chłam z gościnnego łóżka, czego na razie nie wiedziała jeszcze sama Alicja. Zwlekała i wahała się niechętna podejmowaniu natychmiastowych decyzji. Wspólnymi siłami dopchnęłyśmy ją do ostatniego pokoju. Butelkę z resztką Napoleona wyjęłam jej z ręki i wstawiłam do narożnej szafki. Gościnnego łóżka właściwie nie było w ogóle widać, mimo iż składało się z dwóch części, jednej wysuwanej spod drugiej. Zakrywał je gruntownie potężny stos najrozmaitszych rzeczy, głównie pudeł i tekstyliów. Rozpoznałam także metalowy stojak pod doniczkę, stary, pusty futerał od aparatu fotograficznego, który Alicji zapewne zginął, bo inaczej znajdowałby się w futerale. Do tego rulon papieru pakowego w ozdobne gwiazdki, niewielką drewnianą półeczkę na wspornikach do przyczepiania na ścianę i nowe żelazko rozpakowane częściowo. Reszta pokoju poza łóżkiem również nie była pusta. Trochę dużo tego, zauważyłam delikatnie. Dużo, zgodziła się Alicja. I popatrz, a przy blakocie tyle nie miałam. I co ja mam z tym zrobić? Ręczniki, bieliznę pościelową i firanki można umieścić w szafie, zaopiniowała Marzena. Poduszki, co najmniej jedną upchnie się w kufrze. Nie wiem, czy się zmieści i nie wiem, czy da się otworzyć szafę. Spróbujemy. Czekaj, ja przejdę, ty mi podasz. Z dużym wysiłkiem i trochę jakby górą, częściowo po zawalonym łóżku, Marzena przedostała się do szafy przy oknie. Ugrzęzła tam i uchyliła drzwi, które nie chciały się szerzej otworzyć. Nie mam się gdzie ruszyć, zaraportowała. I coś tu tym drzwiom przeszkadza, ale to dosyć miękkie. Alicja, co to jest? To na samym dnie. Skąd mam wiedzieć, co jest na samym dnie, skoro nawet nie wiem, co jest wyżej? Zirytowała się Alicja. Mówiłam, że będzie kłopot. Ugnieć, może to miękkie, cokolwiek to jest. Albo wyjmę i ustawimy w pionie. Zaraz, to pudło na dole jest prawie puste, da się tam coś włożyć. Potrzymajcie przez chwilę te papiery. Tylko żebyś potem ułożyła tak, jak jest. Stąd widzę, to jest cała Grenlandia. Obok powinien być Nordkap. Jeśli przemieszasz, ja do nich nie trafię. Nic nie przemieszam, ułożę jak były. Odstałyśmy czas jakiś z rozmaitymi ciężarami w rękach. Marzena zaś z dużym wysiłkiem dostała się do wielkiego pudła, otworzyła je i zajrzała. Zawartość musiała jej się spodobać, bo kiwnęła głową i nic nie mówiąc spod drzwi szafy wyszarpnęła jeden szary wór. Raczej chyba ciężki. Zaczęła go upychać w pudle. Jest jeszcze drugi taki, oznajmiła. Nie zmieści się, ale go ubije na wierzchu. Daj mi te papiery z łóżka, oprą się o ścianę. Czy to nie są przypadkiem koty w worku? Zainteresowała się równocześnie Alicja. Ciekawe, kto je tu wtrenił. Marzena nie zwróciła uwagi na jej pytanie, była w rozpędzie, obejrzała się na nas. Daj tę Grenlandię, póki tu jestem. I tę drugą kupę, bo potem się nie dojdzie. No, mam kawałek podłogi. Po usunięciu worków szafa dała się otworzyć. Okazała się w połowie pusta. Całe pranie z łóżka zmieściło się w niej zatem doskonale. Razem z żelazkiem i futerałem po aparacie fotograficznym weszła także jedna mała poduszka. Łóżko zaczęło być widoczne. Obie z Alicją miałyśmy już wolne ręce. Zajrzałam zatem do jednego z pozostałych na nim pudeł. Oczywiście też było puste. Postanowiłam nie robić Alicji ukradkowych świństw. To, powiedziałam potrząsając stojakiem pod doniczkę, przyjrzyj się, to ci wkładam do tego pudła. Po co? Spytała cierpko Alicja. Żeby zyskać więcej miejsca, akurat się mieści i całą resztę wyniosłabym do atelier. Popieram ten pogląd, powiedziała Marzena, wyłażąc z ciasnoty przy szafie. Te pudła wejdą jedno w drugie, a jeśli okażą się niepotrzebne, łatwo je będzie wyrzucić, chociażby spalić w tej twojej beczce na ogień. No, w jednym coś jest. Trochę tu jeszcze za dużo poduszek. Gdzie jest kufer na pościel, bo jakoś go dawno nie widziałam? W atelier. No to nie ma siły, użytkujemy atelier. W atelier, niegdyś prawie pustym, obecnie dziada z babą brakowało, ale kufer dał się zauważyć. Leżały na nim koce, stara kurtka grenlandzka Alicji, dwie tajemnicze deski i kilka pudeł. Patrzyłam na to z lekką zgrozą, bo w zeszłym roku tylu pudeł jeszcze nie było i wyglądało to na jakąś epidemię. Alicja, co to za maniactwo? Spytała mnie ufnie. Też uważam, że pudła w domu bywają przydatne, ale czy ty nie przesadzasz? Na cholerę ci taka ilość tego towaru. Co masz zamiar z nim zrobić? Będziesz się przeprowadzać? Alicja zaczęła zdejmować te z wierzchu. Odczep się. No dobrze, powiem. Mam zamiar uporządkować książki, te z gościnnego pokoju. Sama mnie do tego namawiasz od 20 lat, więc ściągnęłam faceta z antykwariatu i on powiedział, że trzeba je posegregować. Niektóre chętnie wezmą. W co mam je pakować, jak nie w pudła? Nie żartuj, ożywiła się Marzena. Nic mi o tym nie mówiłaś, a ja ci chętnie pomogę. Joanna chyba ma rację, regały ci się przydadzą na twoje własne rzeczy. Jeśli usuniesz książki, a ja nie padnę trupem ze zdumienia, przytargam skrzynkę Dom Pérignon, obiecałam uroczyście. I może także kupię fajerwerki, chociaż nie umiem ich puszczać. Zaczynamy od razu. Mogę obwiązywać sznurkiem. Znajomość języka sznurek nie wymaga. Rzecz polegała na tym, że cała jedna ściana w chwilowo moim, a ogólnie gościnnym pokoju zajęta była półkami, na których ciasno upchnięte zostały zabytkowe duńskie dzieła, przeważnie traktujące o sztuce i architekturze, przez nikogo od wieków nieoglądane i nawet niedotykane. W dodatku zdublowane dziełami w innych językach, po niemiecku, po angielsku i po polsku. Cała ta biblioteka spadła na Alicję jako spadek, a potrzebna jej była jak dziura w moście. I od samego początku mówiło się, że należy ją sprzedać, bo komuś innemu może okazać się przydatna. Główną kłodę pod nogami stanowiła konieczność dokonania spisu z wymienieniem autora, tytułu, edytora i roku wydania, o ile te daty gdzieś na wiekowych kartach istniały. Akurat taki rodzaj pracy napełniał Alicję żywiołowym wstrętem i książki ciągle zajmowały ścianę, zwiększając ciasnotę. Alicja kontynuowała zwierzenia. Ponadto poginęły mi nasiona, pomieszały się cebule i bulwy i nie mogę sobie dać rady z ogrodem. To wszystko powinno być w pudłach, tak jest najwygodniej i niech ja mam wreszcie tych pudeł dostateczną ilość, a nie ciągle za mało. Te na dole, tam, już są wszystkie zapełnione i też to trzeba posegregować. Na wiosnę nie zdążyłam, więc przestań się czepiać i nie zawracaj głowy. O, proszę, mówiłam, że do kufra już nic nie wejdzie. Obarczywszy mnie kurtką i kocami, uchyliła wieka i natychmiast ugnieciona zawartość kufra wyprztęczyła się z wnętrza. Marzena westchnęła ciężko, nic nie powiedziała, odłożyła byle gdzie piastowane w objęciach poduszki. Wybrała największe z pudeł, wytrząsnęła z niego jakieś suche źdźbła i wypchnęła poduszki do środka, ubijając je pięściami. Alicja popatrzyła na to, też się nie odezwała. Usiadła na dociśniętym z powrotem wieku i zamknęła kufer. Po czym całą piramidę ułożyłyśmy, jak była, dokładając do niej pudło z poduszkami, pudełko ze stojakiem i wspornikową półeczkę, dzięki czemu całość zaczęła niepokojąco wystawać nad balustradę. Alicja przed samą sobą udała, że tego nie widzi. – No to mamy z głowy – rzekła z zadowoleniem. – Łóżko dla Pawła prawie gotowe. Chodźcie stąd, napijemy się kawy. Ruszyłam do wyjścia, ale po drodze pociągnęłam nosem. – Czekaj, zaraz. Czy nie warto by tu otworzyć drzwi na całą szerokość? – Po co? – Wywietrzyć. Jakieś takie mam wrażenie, że atmosfera jest zatęchła. Nie czujecie? Jakby długo nieużywane. Powęszyły obie. – No może trochę – zgodziła się Alicja. – To przyrodnicze, ale jak chcesz, możesz otworzyć. Na noc się zamknie. – Chciałam, bez powodu, na wszelki wypadek. – Alicja, ale o książkach ja mówiłam poważnie – podjęła Marzena, wchodząc do salonu. – Naprawdę chętnie ci pomogę. Wiem, że trzeba skatalogować. Umiem po duńsku. Mogę zacząć zaraz dzisiaj. Jutro nie, bo mam koncert, ale dzisiaj proszę bardzo. Dzisiaj nie mam do tego serca. Później. Gdybyś zaczęła teraz, Joanna nie będzie miała gdzie spać. Dlaczego? A gdzie to będziesz kładła? Te książki trzeba powyjmować, tam jest miejsce tylko na łóżku. Z całej siły usiłowałam się nie wtrącać, ale nie wytrzymałam, rozzłościłam się. Gówno prawda, wcale nie trzeba ich wyjmować wszystkich razem. Wyjmuje się jedną, zapisuje na papierze co trzeba i wstawia z powrotem. Potem wyjmuje się drugą, zapisuje, potem trzecią. Potem się zapomina, która jest która i na której skończyłaś. Niczego się nie zapomina, bo pomiędzy wtyka się kartkę, a na grzbietach uczepia takie przylepne kawalątko z numerem. Przy tym jak wyjmiesz jedną, nie wstawisz jej z powrotem, bo za ciasno siedzą. Owszem, wstawisz, a jeśli nie, jedną, tę pierwszą możesz zostawić na wierzchu, na twoim łóżku. Zmieścimy się razem, ona nie gryzie, a ja schudłam. Nie kłóćcie się, poprosiła Marzena, ustawiając na stole filiżanki. Możemy spróbować od razu, czy się zmieszczą z powrotem, bo może rzeczywiście wystarczy wyjąć jedną, żeby już nie siedziały tak ciasno. Nie mam przylepnego kawalątka, uparła się Alicja nad czajnikiem. Owszem, masz, wytknęłam z zimną satysfakcją i sięgnęłam na półeczkę pod portretem pradziadka, bo dotarłam już do swojego krzesła. Proszę bardzo. Położyłam na stole malutki żółty notesik z przylepnymi kartkami. Wpadły mi w oko tylko dzięki temu, że już wczoraj wieszając obok siebie torebkę, zrzuciłam z półeczki na podłogę plik jakichś kopert. Podniosłam je od razu i ulokowałam na poprzednim miejscu, ale dostrzegłam notesik leżący pod nimi. Przez swoją żółtą barwę rzucało się w oczy i pozwalały zapamiętać. Alicja z czajnikiem w ręku obejrzała notesik. To nie jest żadne kawalątko, tylko notes. Ale przylepny. Można odcinać paskami. Kupię ci drugi. Nie chcę. To nie chciej, ale i tak kupię i podrzucę gdziekolwiek. Joanna, możesz sięgnąć po kawę? Poprosiła Marzena. Ja lubię gorącą. Podała mi puszkę z kawą. Alicja nalała wody do filiżanek. Do tego stopnia wytrącona z równowagi, że sobie nalała prawie pełno. Kłóciłyśmy się nadal. To się nie będzie długo trzymać. Nie musi się trzymać przez wieki. Parę dni wystarczy. Notatka prowizoryczna. Wymyślasz robotę głupiego. Sięgać, wyjmować, pisać, wstawiać. W dodatku trzeba na drabinie. Tylko górną półkę, niżej drabina niepotrzebna. Jak komu? Tam nie ma na czym pisać. Na miedzianym stole. Na miedzianym stole leżą twoje rzeczy. Wyrzucę je przez okno, wgarnę pod łóżko, wepchnę w siebie. Raz w życiu przyznaj, że stwarzasz trudności. Mowy nie ma, niczego absolutnie nie stwarzam. To ty żyjesz głupimi złudzeniami. Albo przestaniecie się kłócić, albo zrobię coś okropnego, zapowiedziała energicznie Marzena. Sama pójdę i sprawdzę, czy one ciasno siedzą. Obie jesteście nieznośne. My się wcale nie kłócimy, tylko omawiamy sprawę. Wyjaśniła jej rzeczowo Alicja i napiła się trochę kawy. Fuj, jakie to gorące. W rezultacie wszystkie trzy udałyśmy się do mojego aktualnego pokoju. Zgarnęłam z połowy wielkiego marokańskiego blatu swoje lekarstwa, papierosy, zapalniczkę, popielniczkę, długopis, książkę, pilnik do paznokci i dość duży notatnik bez okładek. Notatnik przysunęłam z powrotem i wetknęłam Marzenie długopis. Ty pisz, a ja będę wyjmować i wkładać. Ty znasz język, nie ja. Możesz z tego wyrywać dowolną ilość kartek. Nikt nie twierdzi, że trzeba to zrobić jednego dnia, ale póki się czegoś nie zacznie, na skończenie nie ma szans. Wlazłam na krzesło, bo Alicja zatrzymała się w drzwiach i odmówiła poszukiwania teraz drabinki. I sięgnęłam po pierwszą książkę na górnej półce z lewej strony pod samym sufitem. Dłoń mi od razu ugrzęzła w pajęczynach tak gęstych, że wyglądały jak wata. Rozszarpałam je z trudem, bo były przylepne. Wypłoszyłam niedużego pajączka, wytarłam rękę o spódnicę i spróbowałam ruszyć dzieło. Na głowę zleciało mi coś małego i cienkiego, podartego porządnie, zdumiewająco zakurzonego. Alicja podniosła to z podłogi. Katechizm, przeczytała jadowicie. Pewno babci, raczej zużyty i niekompletny. Powiedzmy część katechizmu. Wnioskuję, że pierwsza, bo ma stronę tytułową i dziwię się, że nie Biblia. Zgniewało mnie, złamałam sobie paznokieć i wyrwałam z półki książkę. Brązową w ozdobnej, twardej oprawie, dekoracyjnie oplecionej resztkami pajęczyn. Mam rzucać w Marzenę, czy zechcesz łaskawie jej podać? Spytałam ze żrącą słodyczą. Alicja łaskawie zechciała. Zlazłam z krzesła, znalazłam w kosmetyczce własne nożyczki i zabrałam ze sobą na wyżyny żółty notesik. Na pierwszej kartce wypisałam numery od 1 do 4, na oko oceniwszy szerokość pasków. Marzena z Alicją zdążyły przez ten czas zainteresować się pierwszym dziełem, jak się okazało naukowym, dotyczącym geometrii przestrzennej. Zaczęły je omawiać po duńsku. Zajęłam się zatem dalszym ciągiem czynności. Zostawiając w spokoju numer 1, przylepiłam na następnych książkach numery 2, 3 i 4 i przygotowałam do wyjęcia numer 2. Przykleiłam się do numeru 3 i musiałam go odszarpnąć. Przy okazji stwierdziłam, że po pierwsze, wyjęcie numeru 1 rzeczywiście stworzyło dziwnie mało miejsca, a po drugie numer 4 wydaje się książką trochę nietypową, raczej grubą i dużego formatu. Uznałam, że może to być wolumen mocno staroświecki, możliwe iż cenny, który stworzy wielkie nadzieje i przysporzy Alicji nieco przyjemności. Zawsze miło wiedzieć, że dysponuje się czymś, co można spylić za niezłe pieniądze. Postanowiłam zaczekać z informacjami o nim do właściwej chwili. Tak to właśnie jest, powiedziała Alicja bez żadnej przyjemności, a za to solidnie zirytowana. Te wszystkie stare książki mają same braki. Konkretnej daty nie ma, wydawca niepewny, stopki trzeba szukać gdzieś w środku, a i tak, jak to stopka, to ja jestem królowa Małgorzata. Łatwo powiedzieć skatalogować, niech sami spróbują. Część danych jest, spróbowała ją ułagodzić Marzena. Czekaj, zobaczymy co dalej. Joanna, jak tam z miejscem? Skolko ugodno, odparłam kłamliwie i podałam im drugą książkę. Były to matematyczne zasady perspektywy, porządnie wydane w XIX wieku. Poszły szybko, podałam im trzecią. Co? Zakłopotała się Marzena. Trochę to chyba nie na temat, albo mnie duński język zanika. Wydzielina przyrodnicza jako surowiec barwny? Czy może barwiący? To co to jest, sztuka czy botanika? Jedno i drugie, mruknęłam spod sufitu. I to, powiedziała równocześnie Alicja, nareszcie zainteresowana. Barwiący, ty, zwróciła się do mnie, sepia i czerwiec? Otóż to, przeświadczyłam. I te od purpury fenickiej. Jakim tam było? Któryś ślimak, nie pamiętam. Murek strunculus. Co? Chodzi mi po głowie murek strunculus, ale mogę się mylić. Ciekawe, ja to chyba przeczytam. Temat ogólnie biorąc, znany był nam obu, i jej, i mnie. Wysiliłam pamięć. Żadnego trunkowego ślimaka sobie nie przypominam, może słyszałam grecką nazwę. Przeczytaj, przeczytaj, bardzo cię zachęcam. Widzisz, jakie ładne rzeczy tu stoją? 1862 rok, przeczytała Marzena, tak tu jest napisane. Zaraz, podtytuł, przedruki z niektórych starożytnych przepisów sporządzania barwników naturalnych, długo utrzymywanych w tajemnicy. Kropka. To co? Nic, zostaw na wierzchu. Bardzo interesująca literatura. Jak trafisz na grecką nazwę, powiedz mi, jak brzmi, poprosiłam, bo ten trunkowy mi nie pasuje. Zapisałaś, co trzeba? Jedziemy dalej. Możemy, dawaj następną, co tam masz? Otóż to, rzekłam z triumfem, tu jest coś, co u diabła? Wyjęłam czwartą książkę i zastopowało mnie. Poruszyłam nią przy wyjmowaniu i jakoś mi w środku zagrzechotała brzękliwie. Grzechocąca książka? Potrząsnęłam nią przy uchu. Grzechotała jak w pysk dał. Ej, panienki, to jest coś dziwnego, powiedziałam ostrzegawczo. Nie chcę wnikać, kłamie jak świnia chce, ale uważam, że nie wypada w tajemnicę szacownej duńskiej rodziny, ale same popatrzcie. Podałam im książkę. Obie, Alicja i Marzena, pochyliły się nad nią z zainteresowaniem. Alicja, wręczając Marzenie, też nią potrząsnęła. Marzena uczyniła to samo. Popatrzyłyśmy na siebie wzajemnie, ja z góry, one z dołu. Książka? Powiedziała Alicja z powątpiewaniem. Marzena spróbowała dzieło otworzyć. Gówno, oznajmiła, żadna książka, chyba że w czymś to jest pudełko. Świetne znalezisko, zdążyłam pochwalić. Alicja ma za mało pudełek, jedno więcej się przyda. Stropiona nieco Alicja przyglądała się scenie. Marzena w skupieniu obmacywała przedmiot na wszystkie strony. Alicja, spytałam spod sufitu, kiedy ostatni raz te książki były przeglądane? Nie mam pojęcia, odparła jakoś trochę bezradnie. Torkild budował dom 40 lat temu, może nawet 45. Kiedy wyszłam za niego, wszystko już było. Ale chyba czekaj, on coś mówił. Mamusia była wtedy młodsza i jeszcze sprawna. Torkild był starszy od Alicji o dychę. Zaliczał się do najmłodszych dzieci mamusi. Tylko jedna siostra, Kirsten, była młodsza od niego, reszta rodzeństwa znacznie starsza. Możliwe zatem, że w owym czasie mamusia doszła już do 70 wiosen. Syn 30, rodzicielka w chwili jego urodzenia dobiegała 40. Duńczycy są długowieczni, Kirsten jeszcze w 5 lat później. Wysiliłam pamięć, bo w końcu coś w dawniejszych czasach słyszałam. Budując dom, Torkild był już rozwiedziony, zatem samotny, nie licząc jego syna, Turego. Vivian porzuciła ich razem, męża i dziecko. Któryś tam raz zastanowiłam się przelotnie, co tą idiotką kierowało. Krowa z urody, kura z umysłu, ameba z charakteru. Czort ją bierz, mało ważne. Samotnemu synowi mamusia z zapałem pomaga. Reszta dzieci miała ustabilizowane rodziny. Sama osobiście słyszałam od Torkilda, jakich kłopotów przysporzyło mu kładzenie podciągu wzdłuż domu przy pomocy wyłącznie 10-letniego syna. Rozmawialiśmy wtedy głównie metodą obrazkową o rozmaitych problemach budowlanych. I mamusia w pewnym stopniu meblowała mu dom. Zgadłam teraz wciąż z wyżyn. Stąd portret frywolnej prababci, który mnie straszy po nocach. Stąd fiszharmonia, stąd ten zbiór literacki. Mamusia własną ręką, stąd testament. Bardzo cię przepraszam, ale po tylu latach to już nie może być tajemnica. Znam twoje stosunki z teściową. Byłam przy tym, cholera, ona cię kochała. To ona chciała, żebyś ty odziedziczyła to wszystko. Patrzyły na mnie obie. Marzena z szalonym zainteresowaniem, Alicja nieżyczliwie. Niektóre ludzkie uczucia należałoby może uszanować, powiedziała złym głosem. Nawet większość, odparłam głosem, wątpię czy sympatyczniejszym, ale zupełnie nie pojmuję, dlaczego trzeba z nich robić wściekłą tajemnicę, szczególnie przy uczuciach szlachetnych. To w końcu żaden wstyd, że całość tutejszego mienia przeszła na ciebie. Turę to w pełni uznał, a teraz w ogóle nie żyje, dzieci nie miał. Zostałaś jedyną spadkobierczynią i musisz się z tym pogodzić. Z wyraźnym oporem Alicja uległa. Machnęła ręką na moje nietakty, wzruszyła ramionami i odwróciła się do Marzeny, która na nowo przystąpiła do prób otwierania pudełka. Do tego powinien być kluczek, oznajmiła. Widzę zameczek. Alicja, na pewno masz w domu jakieś małe kluczyki. Przenieś parę sztuk, wypróbujemy. Mam coś lepszego niż kluczyki, odparła Alicja dumnie i zniknęła za drzwiami. Z dźwięków sądząc, udała się do kotłowni. Zlazłam z krzesła, bo też chciałam obejrzeć z bliska grzechoczącą książkę. Zapaliłam papierosa i sprawdziłam zawartość kosmetyczki, bo mógł mi się tam utaić jakiś pożyteczny przedmiot, ale niczego odpowiedniego nie znalazłam. Usiadłam na łóżku obok Marzeny i czekałyśmy w napięciu pełnym nadziei. Alicja wróciła nawet dość szybko i przyniosła malutkie, zniszczone etui, w którym spoczywał elegancki komplecik nie tyle może wytrychów, ile wytryszków, prawie miniaturowych. Rany boskie, zdumiałam się, złodziejskie narzędzia w Danii. Alicja, skąd to masz? Głupie pytanie. Skąd, jak nie z kotów w worku? Mówiłam, że wszystko może się przydać. Któreś powinno pasować, orzekła nadzwyczajnie rozweselona Marzena i przystąpiła do wtykania wytryszków w dziurkę od klucza. Już przy drugim pyknęło i zameczek się otworzył. Marzena uniosła okładkę będącą wiekiem. Wszystkie trzy zachłannie zajrzałyśmy do środka. Gdyby nadal uważać książkę za książkę, ciemnozielona pluszowa płaszczyzna stanowiłaby pierwszą stronę. Z łatwością dała się wydłubać moim pilniczkiem do paznokci leżącym pod ręką, rozchylając się zarazem i prezentując swoje wnętrze. Szachownica! Wykrzyknęła Marzena. Coś takiego, powiedziała Alicja zaskoczona. Ciekawe. Pod ową pierwszą stroną, po rozłożeniu z jednej strony pluszową, a z drugiej gładką i pokratkowaną, spoczywały 32 prześliczne figury szachowe, lśniące srebrem. Nie tkwiły ciasno i miały prawo grzechotać. Ręce nam się same do nich wyciągnęły. Ależ to piękne, zachwyciła się Marzena. Popatrzcie, jak precyzyjnie wyrzeźbione, albo może odlane, nie wiem, nie znam się, ale to zegarmistrzowska robota. Odlane, zawyrokowała Alicja i zapaliła kreślarską lampę na stole. Chociaż na zewnątrz panował jasny dzień. Rzeczywiście bardzo ładne i musiały być kiedyś używane, bo spójrzcie, na szachowicy widać ślady, nie jest nietknięta. Jak zwykle dostrzegła szczegóły. Trzeba się było dobrze przyjrzeć, żeby na gładkich, czarnych i białych kwadratach zauważyć minimalny cień szurania czy przesuwania, rzędu włoska albo zgoła drobinek kurzu. I jak zwykle, dla dokładnego obejrzenia figurki pod lampą, zsunęła okulary. Jakim cudem widzisz takie rzeczy, w dodatku bez okularów, jest dla mnie nie do pojęcia, powiedziałam z niesmakiem. Masz tam przecież tysiące dioptrii. Tylko 3,5, w drugim oku 4,5, ale to bez znaczenia. Mam gdzieś tam tylko 3/4, ale do czytania okulary raczej wkładam, a nie zdejmuję. Podsunęłam pod żarówkę króla i też przyjrzałam mu się dokładnie. Miał na głowie koronę. W koronie podejrzanie błysnęło. Hej, panienki, zwróciłam im uwagę. Albo mnie coś mami, albo to są diamenciki. Niech ja pęknę 3 razy i w szałasie nocuję. Arcydzieło jubilerskie. Wariatka, powiedziała Alicja, ale wzięła do oglądania drugiego króla. Powinny być czarne i białe, zauważyła Marzena. Tymczasem wydają się, nie, chciałam powiedzieć, jednakowe, ale nie. Widać różnicę, są czarne i białe. Żadnych diamencików on nie ma, tylko malutkie rubinki, stwierdziła równocześnie Alicja. Przyłożyłyśmy się do oglądania rzetelnie, odpychając się wzajemnie od żarówki. Wszystkie figury były srebrne, ale białe prezentowały gładkość idealną. Czarne zaś, co najmniej w połowie, miały inną fakturę, szorstką, chropowatą, dającą przy lśniącej bieli wrażenie czerni. Płaszcze króla i królowej, wysokie cokoły i zwieńczenia wież, grzywy i ogony koników, dolne części pionków. Ponadto biały król i biała królowa mieli w koronach diamenciki, czarni monarchowie zaś rubinki. W masie całe to towarzystwo wyglądało niemal identycznie. Po rozdzieleniu dawało się już z łatwością rozróżnić. Słuchajcie, to jest skarb, powiedziała Marzena, ochłonąwszy z przejęcia. Srebrne szachy. Jestem dumna z tego, że udało mi się uczestniczyć w odnalezieniu. Wątpię, mruknęła Alicja, jakoś mało wstrząśnięta. W co wątpisz? Spytałam podejrzliwie. Czy one są srebrne? Mają co najmniej pół wieku, jeśli nieznacznie więcej. Srebro powinno być szczerniałe, a to świeci. Bez powietrza i światła. Masz w domu starą srebrną łyżkę? Mam nawet widelec. 2, razem 3 sztuki, przedwojenne. Używasz ich? Trzymasz na oknie? Nie używam i trzymam w szufladzie. I co? Nic. Powinno się je oczyścić. Podobno można kredą. No właśnie. To uważasz, że co to jest? Chromowany zderzak samochodowy? Jakieś żelastwo. Wysadzane diamentami, skrytykowała Marzena. Diamenty pewno sztuczne, rubiny też. W każdym razie w srebro nie wierzę. Co nie przeszkadza, że są prześliczne. Jakieś łomoty rozległy się od strony drzwi wejściowych. Ktoś energicznie pukał w szybę i szczękał klamką, nie wchodząc, chociaż jak zawsze drzwi stały otworem. Alicja oderwała się od znaleziska i ruszyła korytarzykiem, mamrocząc coś gniewnie pod nosem. Lepiej to schowajmy, poradziła przezornie Marzena. Wrzuciwszy do pudełka oglądanego skoczka, zostawiłam ją z całym szachowym chłamem i udałam się za Alicją z pustej ciekawości. Kto to może być? Ktoś obcy chyba, bo wszyscy znajomi, jeśli drzwi były otwarte, wchodzili od razu. Już ze środka korytarzyka usłyszałam głosy. Że pani każdego przyjmuje i każdemu pomaga. Mówił błagalnie i po polsku ten obcy, a ściśle biorąc ta obca. Ja przepraszam z całej siły, ale znalazłam się w takiej kreteńskiej sytuacji, że nie pozostało mi nic innego. Jeśli tylko pani pozwoli skorzystać z telefonu, wszystko załatwię. Zadzwonię do Joanny, ona mnie poratuje, koszty oczywiście zwrócę. Nie jestem żadna pani, tylko Alicja, usłyszałam Alicję. Powinnaś to wiedzieć. Wchodź, wchodź. Wyszłam z korytarzyka i ujrzałam osobę. Beata, krzyknęłam ze zdumieniem. Jezus Maria, skąd się tu wzięłaś? O Boże, jęknęła Beata równocześnie. Co za szczęście, że tu jesteś. Alicja natychmiast skorzystała z okazji, żeby przystąpić do produkcji kawy. Odłożyła na stół białą damę, którą trzymała w ręku i zajęła się czajnikiem i filiżankami. Beata upuściła na podłogę niewielką walizkę. Wrzasnęłam w głąb domu do Marzeny, żeby dała spokój sprzątaniu i przyszła na kawę. Beata usiłowała wyjaśnić wszystko naraz. Właściwie jestem tu przejazdem. Wracam ze Szwecji i postanowiłam skorzystać, jechać trochę okrężną drogą i raz wreszcie zobaczyć Kopenhagę. I zgubiłam torebkę. Zostawiłam ją w pociągu, który pojechał dalej. Za to pamiętałam o walizce i już myślałam, że będę musiała ją sprzedać razem z zawartością, ale nie ma w niej nic cennego, a bardzo wątpię, czy ktoś by poleciał na moją nocną koszulę i używane majtki. Ocalał mi paszport i 11 koron drobnymi, bo to akurat miałam w kieszeni. Reszta, pieniądze, karty kredytowe, komórka, prawo jazdy, klucze od domu, wszystko zostało w torebce. Wysiadłam na dworcu głównym i zorientowałam się za późno, a tu przyjechałam na gapę. Istny cud, że pamiętałam, gdzie Alicja mieszka. Zaraz, przerwała jej Alicja, co to był za pociąg? Z Helsinger, chyba do Berlina, a może nawet do Warszawy, nie jestem pewna. O której miał odjazd z Helsinger? O 12.40. To jeszcze nie wjechał na prom, może uda się go złapać. Z korytarzyka wyłoniła się Marzena, Alicja zaś usiadła przy telefonie. Pokazałam ją im obu. Popatrzcie, gdyby miała zadzwonić dla siebie, nie zebrałaby się do jutra, ponieważ załatwia dla kogoś innego, robi to natychmiast. Co za gangrena jakaś, żeby działać tak kontrastowo na własną niekorzyść. Nie mam do niej zdrowia. Zróbmy jej kawę, zasługuje na to, powiedziała Marzena i od razu zajęła się gospodarstwem domowym. Beata wpatrywała się w Alicję niemal bez tchu. Ona naprawdę myśli, że uda jej się odzyskać moją torebkę? Tu jest Dania, mruknęła Alicja półgębkiem. Owszem, jest to możliwe, chociaż nie całkiem pewne, wyjaśniłam równocześnie. Niczego nie wyrzuca, więc ma jeszcze rozmaite kolejowe telefony. Pracowała przecież w kolejowym biurze projektów. Marzena to jest Beata, ta plasteczka z Warszawy. Złotnik, oprawiała moje bursztyny, robi zachwycające rzeczy. To ta, ucieszyła się Marzena. Pokazywałaś je, mówiłaś o niej w zeszłym roku, ale nie mówiłaś, że to taka piękna dziewczyna. Może nie zdążyłam. Alicja już zaczęła rozmawiać po duńsku. Przerwała na chwilę. Beata, na tym twoim prawie jazdy jest jakieś nazwisko? Owszem, moje, Beata Karmal, na kartach kredytowych też moje. W którym wagonie jechałaś? Nie w pierwszym i nie w ostatnim, gdzieś w środku, drugą klasą. Przynajmniej nazwisko masz łatwe dla Duńczyków, zauważyła Marzena pocieszająco. Zrobiła tę kawę. Wygrzebałam z lodówki piwo i coś do zjedzenia dla Beaty. Alicja gawędziła radośnie, co stwarzało wielkie nadzieje. W końcu podała swój numer telefonu. Pociąg jest jeszcze w Getzer, oznajmiła odkładając słuchawkę. Jeśli ją znajdą, to zadzwonią i odeślą. O, zrobiłyście mi kawę. Alicja, jesteś wielka, powiedziała Beata z uwielbieniem. Przepraszam was bardzo, ale czy ja mogłabym pójść do, do wychodka? Nie ma przeszkód, to zaraz tutaj na prawo, albo tamtędy przez łazienkę. Trzeba ją będzie położyć gdzieś spać, powiedziała Marzena siadając przy stole. Chyba na razie na łóżku Pawła, skoro on przyjeżdża dopiero jutro. A gdyby została dłużej, to co? Rozkopujemy pokój telewizyjny? Nie tak zaraz, odparła stanowczo Alicja. Do jutra wieczorem jeszcze się zdążę. A gotowa pościel tam leży w kanapie. Zjadłabym coś. Co to jest? O, sałatka z kartofli, może być. Wyjęłam z maszynerii tosty i też usiadłam przy stole. W tym samym momencie potworny, grzmiący, przeciągły ryk wstrząsnął całym domem. Błysnęła mi straszna myśl, że sama go spowodowałam siadając. Przeraziłam się, już uczyniłam ruch, żeby się zerwać, ale w sekundę później wykryłam źródło. Wychodek. Beata. Przeraziłam się jeszcze bardziej, pewna, że musiało jej się tam coś stać. Oberwała rezerwuar czy co. Ale to byłby jeden rumor, a nie długa walka z murami Jerycha. Matko jedyna, co to? Alicja i Marzena nawet nie drgnęły, chociaż ryk ciągle trwał. Znów zaczyna, westchnęła z troską Marzena. Nic, rezerwuar, odpowiedziała mi smętnie Alicja. Myślałam, że już się naprawił, ale okazuje się, że nie. Robi tak czasem, tam jakieś uszczelki poszły, trzeba je będzie w końcu pozmieniać. Powinnaś uprzedzać ludzi, bo na serce można umrzeć. Z łazienki wypadła przez kuchnię śmiertelnie wystraszona Beata. Boże drogi, co to jest? Co się stało? Czy to ja coś zrobiłam nie tak? Alicja, przebacz mi, ja to odkupię. Uspokój się i siadaj. Co masz mi odkupywać? Rezerwuar nawala sam z siebie. Masz tu kawę i piwo, zjedz co chcesz. Ryk powoli przycichał. Beata ochłonęła i usiadła. Nalałam jej piwa do szklanki, bo byłam zdania, że miły napój odświeży ją po wstrząsie. Ale to chyba od niedawna, zauważyłam. W zeszłym roku czegoś takiego jeszcze nie było. Ciekł tylko permanentnie, ale woda się lała prawie bezszelestnie. Tam gdzieś w zimie przestał ciec, za to zaczął ryczeć. Nie zawsze ryczy, tylko co któryś tam raz. Przeważnie w nocy, uzupełniła uprzejmie Marzena. Beata, wciąż spragniona ekspiacji, zaczęła z detalami opowiadać, jak to było z tą torebką i nagle urwała. Oko jej padło na białą damę leżącą na środku stołu. Gwałtownie sięgnęła po nią, od razu roziskrzona zachwytem, chciwie zaczynając oglądać. A cóż to za prześliczność? Co za robota? Skąd to macie? To dama szachowa, prawda? Super! Oczom nie wierzę! Alicja, czy to nie przesada, żeby coś takiego turlało się u ciebie po stole? Bo z czego to jest? Spytała szybko Marzena. Beata zważyła figurę w ręku. Platyna, orzekła stanowczo. Świetna robota. A nie srebro? Upewniła się Alicja. Jakie tam srebro? Srebro jest lżejsze i nie białe złoto. Skąd wiesz? Jak to skąd wiem? Ja jestem złotnik. Raz w życiu robiłam broszkę z platyny. Nie mam warunków. Wysoka temperatura do tego potrzebna. Ona rusza od 1700 stopni w górę. Ale w srebrze i złocie robię często. I te diamenciki, przecież one są oszlifowane, dlatego tak świecą. Fantastyczne. A mówiłam, że to nie może być srebrne, wytknęła Alicja z satysfakcją, ale platyny nie wymyśliłaś. To ja się robię jeszcze dumniejsza, oznajmiła Marzena. Uczestniczyłam w czymś takim, że sama w to nie wierzę. Jesteś pewna, że to nieoszlifowane, jakaś imitacja albo co? Możemy sprawdzić, zaofiarowała się ochoczo Beata. Ja jestem pewna, ale wy nie musicie. Przekonacie się na własne oczy. Alicja, masz może kwas z kapusty albo ocet, albo mydło siarkowe? Kwas z kapusty, westchnęła nostalgicznie Alicja, podnosząc się od stołu. Czy ja mieszkam w niebie? Ale mydło chyba się znajdzie. Coś innego siarkowego też może być? Może lekarstwo na trądzik młodzieńczy na przykład. Znikła w korytarzyku, skąd zaczęły dobiegać jakieś głuche łomoty. A miałyśmy to schować. Mruknęłam do Marzeny, bo zalęgła się we mnie troska. Słuchajcie, trzymajmy gęby na kłódkę i nie mówmy o tym nikomu. Beata, chyba rozumiesz, ty też niekiedy miewasz w domu cenne przedmioty. Macie pojęcie, ile to może być warte? A gdyby się na przykład taki blekot dowiedział? Nie mów, zaniepokoiła się Marzena. Jeszcze trafisz na złą godzinę. Wiem, co to jest blekot. Nie wiem, co to ma do rzeczy trujące rośliny, ale na pewno nikomu nie powiem, obiecała Beata. Ale niech ona tego nie zostawia tak na stole, żeby każdy widział. Chociaż, gdyby się poniewierało byle gdzie, nikt by nie uwierzył, że to cenne. Ale mógłby podwędzić, bo ładne. Nie będzie się poniewierało, zaopiniowała Marzena. Już ja tego dopilnuję. Wróciła Alicja, przynosząc różne dziwne rzeczy, w tym mydło, jakieś tubki z lekarstwami i buteleczkę z przezroczystą zawartością. Wszystko niewątpliwie pochodzące z kocich worków. Moje potępienie dla imaniactwa bardzo wyraźnie się zmniejszyło. Beata przystąpiła do prób, które niezbicie wykazały trafność jej oceny. Szachy okazały się platynowe. Ich wiek, obejrzawszy całość, oceniła na jakieś 100 do 120 lat. Kto je robił, nie zdołała odgadnąć, z pewnością złotnik europejski, bo nie miały żadnych cech chińskich, hinduskich, perskich, ani w ogóle żadnych znamion innych kontynentów. Wartość znaleziska docierała do nas stopniowo. Na litość boską, platynowe szachy. Kto słyszał o czymś takim? Musiały stanowić majątek i bezsprzecznie należały do Alicji. Każda normalna osoba co najmniej zachłysnęłaby się takim bogactwem. Ale przecież nie ona. Myśl o sprzedaży, o korzystaniu z pieniędzy nie zaświtała jej nawet na horyzoncie. Główne źródło satysfakcji stanowił fakt niewiary w srebro. Znaleźć coś podobnego we własnym domu? Oszołomienie przyszło stopniowo i stopniowo zaczęło znikać. Majątek, niewątpliwie, tyle że zamrożony. Któż by sprzedawał coś takiego bez groźby śmierci głodowej? Posiadać miło czemu nie, ale nie ma powodu wpadać w jakieś szały, chociaż wydarzenie, owszem, imponujące. Udało nam się zniechęcić właścicielkę niezwykłości do pomysłu ustawienia koników w jej ukochanej kolekcji i odczepiłyśmy się wreszcie od skarbu. Katalogowanie książek rzecz jasna poszło w zapomnienie. Przez cały ten czas kolej odpracowała swoje i zadzwonił telefon. Twoja torebka już jedzie. Znaleźli ją tuż przed wjazdem na prom i najbliższym pociągiem wysłali w przeciwną stronę. Mam gdzieś jechać, coś zrobić? Poderwała się Beata. Owszem, udać się na stację. Jedzie pociągiem do Helsinger i będzie w Birkeröd. Zaraz policzę. 18:30 w Kopenhadze. Przekażę ją sobie. Za 10, godzina 18:50 powinna dojechać pociągiem 6:20. Będzie ją miał ten taki służbowy facet w pierwszym wagonie. Po jakiemu ty mówisz? Po angielsku. To dasz sobie radę. Podrzucę ją, powiedziałam. Co ma latać na piechotę, jak będzie chciała, polata sobie jutro. Niech już ma z głowy. Jesteście cudowne, zaopiniowała Beata z najgłębszym przekonaniem i bezgraniczną ulgą. To ja skorzystam i też pojadę, ucieszyła się Marzena. Muszę wreszcie wrócić do domu, a jutro naprawdę mam koncert. Alicja, schowaj te szachy porządnie, tylko na litość boską nie zapomnij gdzie. Niech schowa, jak wyjdziemy, zaproponowała Beata, żeby było pewne, że nie podglądamy. Zawracanie głowy, powiedziała Alicja. Zważywszy, iż wieczorem, kiedy kładłyśmy się spać, po szachach w moim pokoju nie było najmniejszego śladu, musiała je gdzieś ukryć i miałam wielką nadzieję, że z sensem. Torebki natomiast Beata nie odzyskała. Osobnik prowadzący pociąg, nie wiadomo jak go nazwać, kierowca czy maszynista, grzecznie oznajmił, że nic nie wie o żadnym pakunku i niczego mu na dworcu głównym nie wetknięto do ręki. Po angielsku mówił nieźle. Wyjaśnień Beaty wysłuchał z uwagą i wysunął supozycję, że z tamtym pociągiem nadjeżdżającym z Getzer minął się o 1 minutę. Więc niech ona zadzwoni do dyspozytora. Rada była świetna, ale okazało się, że nie musimy się do niej stosować. Zaraz po naszym odjeździe na stację zadzwonił do Alicji dworzec główny. Uprzejmie przeprosił, powiedział to samo. Pociągi minęły się o włos. Torebka Beaty znajduje się u dyżurnego ruchu i zostanie odesłana jutro o dość nawet ludzkiej godzinie 10:10. Chcieli już o 6 rano, ale im wytłumaczyłam, że tak nie będzie dobrze, pochwaliła się Alicja. Uzgodniliśmy 10:00, już ją tam mają, więc powinna przyjechać. Zjemy kolację, co? Straszny rek wyrwał mnie ze snu późną nocą. Na moment zastygłam w obawie, że dom się wali, ale zaraz przypomniałam sobie o rezerwuarze. Uspokojona, doczekałam chwili zamilknięcia urządzenia i zasnęłam na nowo. Proponuję, żeby w nocy powstrzymywać się od spuszczania wody, rzekłam o poranku. Co wy na to? Wśród nocnej ciszy grzmi dubeltowo. A kto spuszczał? Zainteresowała się Alicja. Nie wiem, ty albo Beata. Przysięgam, że ja nie, rzekła Beata. Spałam jak kamień, a poza tym czuję się intruzem i z całej siły staram się być cicha, bezwonna i nieszkodliwa. Nie czuj się, poradziła jej Alicja. Wyróżniałabyś się za mocno. Ja też nie, to kto? Joanna, może ty? Nie sądzę, trudno spuszczać wodę w wychodku, zarazem leżąc w łóżku. Ale jesteś pewna, że poleciała? Mam pokój najbliżej, tuż obok. Niemożliwe było nie słyszeć. Żadna z was nie słyszała? Ja nie, odparła Beata. Coś mnie chyba obudziło, ale nie wiem co, wyznała Alicja. Możliwe, że ryk, ale widocznie ucichło, zanim się zdążyłam zastanowić. Czy to możliwe, że poleciało samo? Chcecie jajko? Nie chciałam jajka na śniadanie. Beata również nie wyglądała na osobę, która miałaby w głowie śniadanie i jajka. Jajko stanowiło osobisty i ukochany posiłek Alicji. Możliwe, niestety, rzekłam z westchnieniem. Odczep się ode mnie z tym jajkiem. Miałam taką sytuację u siebie w domu już wiele lat temu. Woda spuszczała się sama z przerażającą regularnością, z tym, że zwyczajnie, bez takiego przeraźliwego akompaniamentu. Ale i tak ciężko było wytrzymać, z czego wynika, że zjawisko nie zalicza się do nadprzyrodzonych. I co zrobiłaś? Nic. Wezwałam hydraulika i zmienił rezerwuar. Rozregulowało się w nim coś tam nie do naprawienia. Alicja niechętnie wzruszyła ramionami. Wszystko można naprawić. No nic, zobaczymy, czy zadziała i w dzień. Jeśli będzie ryczało samo z siebie, wyjeżdżam natychmiast, zapowiedziałam stanowczo. Nie mam słuchu, ale całkiem głucha nie jestem i długo nie wytrzymam. I tobie też przepowiadam rychłe wariactwo, chyba że uciekniesz z domu. Zastanowię się. Beata nie wtrącała się do rozmowy, niespokojnie wpatrzona w zegar. Być może cały poranek spędziłaby na peronie, gdyby nie to, że znów wybierałam się do sklepu i przy okazji mogłam ją zawieźć na stację. Piechotą do sklepów nie chodziłam, chociaż odległość wynosiła niecały 1 kilometr, z tego prostego powodu, że nabyte produkty nie chciały same iść do domu. W drodze powrotnej musiałabym dygować kartofle dla Alicji, piwo, mleko i owoce dla wszystkich, mrożoną rybę i różne inne produkty dla siebie, niekiedy w szklanych opakowaniach. Można było oczywiście udawać się do sklepu, wlokąc za sobą wózeczek na kółkach, co nagminnie czyniła Alicja, ale jakoś nie miałam serca do tego rodzaju spacerów. Tym razem Beata odzyskała torebkę. Z pierwszych drzwi pierwszego wagonu wychylił się facet z wielką foliową torbą w ręku. Spytał ją o nazwisko, usłyszał je, wręczył jej torbę, chętnie przyjął żywiołowy uścisk i ruszył w dalszą drogę. Oszalała ze szczęścia i ulgi Beata gotowa była teraz na wielkie czyny i z radością przyjęła propozycję towarzyszenia mi przy zakupach. Popatrz, jest wszystko, mówiła ze wzruszeniem, przeglądając w czasie jazdy zawartość dużej myśliwskiej torby. Nic absolutnie nie zginęło. Boże, co za niebiański kraj. Jakim cudem nikt mi tego nie ukradł, leżało przecież bez opieki. Zgadłam bez trudu. Demoralizacja też potrzebuje trochę czasu, żeby ogarnąć cały naród. Paskudzimy im charakter, my i te nacje południowe, zaledwie od 35 lat, a umoralniani byli przez 350. Demoralizacja postępuje znacznie szybciej. To też idzie nieźle, ale daleko i do końca. Poza tym na dworcu głównym w Kopenhadze pasażerowie się wymieniają. Ci, co wysiedli razem z tobą, na twoją torbę nie zwrócili uwagi, a ci, co wsiedli, nie wiedzieli, czy właściciel nie tkwi gdzieś w pobliżu. Z jadącego pociągu trudno uciec z łupem. A na końcu już tam wleciała obsługa kolejowa i ewentualny złodziej stracił szansę. Zwyczajna łaska boska i ślepy fart. Rzadko mi się przytrafia, przeważnie mam pecha. Wracając z zakupami spożywczymi, znienacka postanowiłam wstąpić do sklepu przemysłowego. W pobliżu domu Alicji był taki zachwycający sklep z nadzwyczajnymi narzędziami, w którym od lat zaopatrywałam się w rozmaite końcówki szliwierskie do minikrafta, także w nożyczki, sekatory, pudry polerskie, przyrządy do manikiru i tym podobne czarujące zabawki. Od niedawna już podobno sprzedawca dopytywał się o mnie, bo dość długo mnie nie było, a taka idiotyczna klientka musiała mu sprawiać żywą uciechę. Zdecydowałam się zatem odnowić stosunki handlowe w towarzystwie Beaty, niewątpliwie fachowca. W mglistych planach majaczyły mi różne drobnostki do szlifowania bursztynu, które ona znała znacznie lepiej niż ja i mogła coś podpowiedzieć, ocenić i wybrać. Beata do pomysłu odniosła się zgoła entuzjastycznie. Odzyskawszy gotówkę i karty kredytowe, poczuła wręcz skrzydła szumiące u ramion. No i przepadła. Trafiła na coś, co niesłychanie trudno było dostać, a co okazało się niezbędne do prac w twardym materiale. Nie znałam się na tym, w metalu nigdy nie umiałam pracować. Beata zaś doskonale dawała sobie radę nawet z miedzią. Ów wymarzony przedmiot był, niestety, atrapą. Coś w nim się zepsuło, leżał, żeby było wiadomo, że istnieje i mogli go sprowadzić i dostarczyć za 2 dni. Niezwykłość jakaś, równie rzadko spotykana, co użyteczna. Beata dostała bielma na oczach i małpiego rozumu. Z miejsca postanowiła, że nie wyjedzie, zostaje, będzie czekać na przedmiot. Tylko Alicja ma jej siedzieć na głowie? Może hotel? Hotel zapchany był po dziurki w nosie i najbliższy możliwy termin rezerwacji wypadał za 2 tygodnie. Zaczynał się okres turystyczny. Mnie głupio, zdenerwowała się Beata. Chciałam jej złożyć wizytę, ale przecież nie w taki sposób. Zwalam się na nią jak trąba powietrzna. Trąba powietrzna ciągnie w górę. W ostateczności znajdziesz może coś w Lęgby albo w Holte, ale prawdziwej ostateczności na razie nie widzę. Alicja na wieść o problemie Beaty popukała się palcem w głowę i zarządziła obiad w postaci filetów z piersi indyka, które zaczęły mi się rozmrażać w bagażniku jako pierwsze. Co do mojej osobistej ryby, uznałam, że jeszcze trochę wytrzyma. Zabrałam już nasiona z pokoju telewizyjnego, powiadomiła nas. Jest dostęp do kanapy. No, prawie jest. Z wysuwaniem możemy poczekać na Pawła. Nie chce mi się już teraz z tym szarpać. Ja mogę wysunąć, tylko pokaż mi co, zaofiarowała się gorliwie Beata, spragniona własnej użyteczności. Nie ma pożaru. Na razie możemy się napić kawy. Wychodzę kryczał? Zainteresowałam się. Nie, sam z siebie ani razu. Natomiast przy mojej pomocy owszem, boję się, że tak łatwo nie przestanie. Pozwolisz, że sprawdzę. Mimo iż był środek dnia i nocna cisza nie panowała, ryk zagrzmiał ogłuszająco. W tym właśnie momencie w drzwiach pojawił się oczekiwany Paweł. Uczynił krok do wnętrza i cofnął się niczym gromem rażony. Czy to fanfary na moje powitanie? Spytał z niepokojem. Ja aż tyle nie wymagam. Czym zrobiłeś te odgłosy? O, Pawełek, ucieszyła się Alicja. Jak to dobrze, że już jesteś, akurat zdążyłaś na śniadanie. Na co? No, może na podwieczorek. Nie zwracaj uwagi na te dźwięki, to wychodek. Pomyślałem w pierwszej chwili, że przestawiłaś się na taki rodzaj muzyki. Nie rozumiem wprawdzie, co mówisz, ale nie szkodzi. Jak sama łatwo zgadniesz, to jest Paweł, powiedziałam do Beaty. Paweł witał się z nami, dotarł do Beaty. Spojrzeli na siebie. W piorunującym tempie, jak zwykle, zdążyło mi przelecieć przez głowę mnóstwo różnych błysków. Beata rzeczywiście była piękną kobietą, nie blondynką wprawdzie. Włosy i oczy miała ciemne, ale za to cerę zgoła reklamową. Aksamit przy niej to było szorstkie świństwo. Poza tym wszystko inne posiadała na swoim miejscu. Paweł z ładnego chłopaka wyrósł na niezwykle przystojnego mężczyznę, na którego baby leciały z poślizgiem, a w dodatku był sympatyczny i budził zaufanie. Konglomerat okropny. Obydwoje zostawili w Warszawie swoje drugie połowy. Beata męża Juliana, a Paweł żonę Ewę. Obydwoje, na ile wiedziałam, zachowywali się przyzwoicie. Ani Paweł nie był dziwkarzem, ani Beata nimfomanką. Ale spojrzeli na siebie. Cholera, jeśli z tego nie wynikną jakieś dramaty, niech się przemienię w Dalaj Lamę. Szczęście jeszcze, że nie mają dzieci. Żadne niewinne istotki nie doznają krzywd moralnych. Krótko tu będą, pracują, są zajęci, może nie zdążą się zasupłać doszczętnie. Z pokoju telewizyjnego do drugiego gościnnego trzeba latać dookoła, przez salon, bo Alicja zastawiła gruntownie drzwi w korytarzyku. Alicja, jaka ty jesteś mądra! Wyrwało mi się z podziwem podszytym lekką zgrozą. Dawno to mówię, zgodziła się Alicja. Beata, rozstaw talerze, na razie zjemy przekąskę. Paweł, będziesz spał w pokoju telewizyjnym, bo nie ma sensu przenosić pościeli. Możesz od razu zanieść tam swoje rzeczy. Dlaczego jestem taka mądra? Przyczyn nie znam, ale widzę skutki. Zajęłyśmy się produkcją posiłku. Ściśle biorąc, Alicja zorganizowała pożywienie, a Beata uporządkowała stół. W jednym i w drugim brałam nikły udział, zarówno z lenistwa, jak i z przewidywanego zmartwienia na tle komplikacji uczuciowych. Ograniczyłam się do wyciągnięcia z torby na zakupy odpowiednich butelek. Paweł urządził się jakoś na dostępnym mu metrze kwadratowym, umył ręce i spowodował kolejny wybuch orkiestry. Alicja, ja myślałem, że ty stosujesz jakąś przenośnię, ale to sama dosłowność, powiedział z lekkim przestrachem i dużym zakłopotaniem. Rzeczywiście strasznie ryczy. Musi tak być? Otwórz wino, poleciła mu Alicja. Do wszystkiego można się przyzwyczaić. Tam pewnie trzeba wymienić uszczelki, a ja sama nie dam rady. Prościej byłoby kupić nowy rezerwuar, mruknęłam. To nie jest najkosztowniejszy przedmiot świata. Wcale nie prościej, bo takich jak ten mój już nie produkują i trzeba by przerabiać całą instalację. Korkociąg jest w szufladzie. Ja w ogóle nie chcę być niegrzeczna i wcale nie mam zamiaru wybrzydzać, kontynuował Paweł, posłusznie sięgając po butelkę. Ale czy tam u ciebie w atelier nie zdechło przypadkiem jakieś zwierzę? Alicja wsunęła do piecyka indycze piersi. Jakie zwierzę? Zainteresowała się podejrzliwie. Nie wiem, chyba dosyć duże. Odruchowo obejrzałam się na koty. Siedziały na tarasie wszystkie trzy i wygrzewały się na słońcu. Zdechnięcie któregoś w atelier odpadało. Beata bez zadawania głupich pytań znalazła w szufladzie korkociąg i podała go Pawłowi. Żadnego zwierzęcia tam nie ma, rzekła Alicja stanowczo. Skąd ci przyszedł do głowy taki idiotyczny pomysł? To nie do głowy, to do nosa. Ja naprawdę staram się być uprzejmy, ale z atelier zalatuje. Jakby tu powiedzieć, o, delikatny odorek, trochę trupi. Co za brednie opowiadasz? Byłyśmy tam wczoraj i nic takiego nie czułam. On nie pali, przypomniałam jej, a my wszystkie owszem, on ma lepszy węch. Poza tym, owszem, zwróciłam ci uwagę, że pomieszczenie jakby zatęchło. Sama czułaś i Marzena też, mówiłaś, że to przyrodnicze. Otworzę sobie to okno nad głową i będę miał świeże powietrze, obiecał pocieszająco Paweł. Nie przejmuj się. Okna nie otworzysz, bo jest zastawione kwiatkami. Może sprawdzić? Zaproponowała niepewnie Beata. Alicja wzruszyła ramionami, porzuciła kuchnię i ruszyła do pokoju telewizyjnego. Ruszyliśmy za nią. Paweł z otwartą butelką wina, którą po drodze odstawił na stół salonowy. Stłoczyliśmy się z pewnym wysiłkiem na podejrzanym terenie. Przy starannym węszeniu dawało się wyczuć cień woni, istotnie już nie zatęchłej, raczej trupiej niż kwietnej. Perfumerią w każdym razie nie zalatywało. Alicja odkopała sobie spod nóg jedno z licznych pudeł i otworzyła drzwi do atelier. Woń wzmogła się i nabrała wyraźnego oblicza. O, do licha, mruknęła z troską Beata. Alicja cofnęła się i obejrzała na mnie z wyrazem twarzy pełnym niesmaku. Zrobiłaś coś, czy tylko wymyśliłaś? Ile razy przyjeżdżasz, zawsze mi tu upychasz jakieś zwłoki. Co to ma być tym razem? Śmierdzi obrzydliwie. Nawet się nie oburzyłam na krzywdzące podejrzenie. Odczep się, żadnych zwłok nie miałam w planach. Lepiej sprawdź, czy coś tam jednak nie leży niżej. Już ci się kiedyś jeż wrąbał w przewód wentylacyjny. Wyciągnęłam go, ale i Lis przychodził. Może znalazł tu sobie spokojne miejsce, żeby zdechnąć ze starości. Nie mam z tym nic wspólnego. Myślicie, że jeden lis dałby z siebie aż tyle? Spytał z powątpiewaniem Paweł. To idzie z dołu, zauważyła Beata. I nie jestem pewna, czy takie całkiem trupie. Mam wrażenie, że jakby trochę siarkowodór. Alicja w zadumie spojrzała w dół. Wąskie schodki do niższej części atelier zostawione były nie całkowicie, tylko częściowo. Jakimś rusztowaniem przy ścianie i małymi pudełkami, z których wystawały kawałki zdrewniałych łodyg. Można było obok nich się przecisnąć. Dalej jednak teren przedstawiał się gorzej. Okolice biurka wydawały się słabo dostępne. Głównie szalała tam ceramika, przemieszana z pudłami większych rozmiarów. Długi i niski regał ginął pod orgią kwiatów w pełnym rozkwicie, a początek schodów do piwnicy był w ogóle niewidoczny. Usiłowałam rozpoznać zawalające go przedmioty, ale poza ziemią w skrzynce, donicami i kłębem jakichś korzeni niczego nie umiałabym nazwać. No jeszcze pudła z tajemniczą, niezrozumiałą zawartością. Przy pewnym wysiłku da się przejść, zaopiniowałam. Jeśli coś leży, to tam. Alicja się wyraźnie wahała. I sądzisz, że koniecznie musimy to obejrzeć? A co? Zostawisz ten smród? Odór z chwili na chwilę intensywniał, co napawało niepokojem, bo wczoraj jeszcze ledwo było coś czuć, a dziś już takie natężenie. Myśl o trupie pchała się coraz natrętniej, szczególnie, że wielkie drzwi do ogrodu wciąż pozostawały otwarte i komunikacja z wnętrzem domu nie napotykała żadnych trudności. Lis lisem, ale mógł wejść na przykład zagłodzony bezdomny. Zdaje się, że padlina przestaje śmierdzieć już po 2 latach, powiedziała rzeczowo Beata, ale nie jestem pewna, czy nie musi mieć do tego suchego klimatu. Pustynia? Zainteresował się żywo Paweł. Na pustyni wcale nie śmierdzi, tylko wysycha, skorygowała Alicja. Przestańcie bredzić, jesteśmy w Danii. No dobrze, niech będzie. Jeśli rzeczywiście coś leży, to chyba od niedawna, zauważyłam. Wczoraj w południe jeszcze tak bardzo nie śmierdziało, ale zdaje się, że upał panuje dopiero od 2 dni. Od 3, przedtem było zimno. No to nic dziwnego. Z wyraźną niechęcią Alicja zaczęła schodzić po dostępnej części schodków. W tym samym momencie w głębi domu rozległy się jakieś hałasy, łomotanie czymś i okrzyki. Hej, Alicja! Wołała ludzka istota. Gdzie wy jesteście? Joanna, jest to któraś z was? Alicja zatrzymała się na 3. stopniu. Rozpoznałam głos Anity, cofnęłam się i obejrzałam. Anita, nieco zaniepokojona, przedzierała się ku nam przez pokój telewizyjny. Dostrzegła mnie za drzwiami. O, tu jesteście! Rany boskie, już myślałam, że poszłyście gdzieś, zostawiając wszystko otwarte. Gdzie Alicja? Na chwilę wpadłam po drodze. Jestem, powiedziała pośpiesznie Alicja, przepychając się obok mnie. Dużo nas jest, chodźcie, napijemy się kawy. Łatwo dawało się zgadnąć, że wizytę Anity powitała tym razem z niezwykłą radością, bo odsuwało to chwilę penetracji piwnicy pod atelier. Podejrzewałam ją o nadzieję, że cudowny aromat sam zniknie i nie będzie potrzeby badać jego źródła. Nie upierałam się, pomyślawszy, że w końcu mogę osobiście bez niej zejść na dół i zaspokoić ciekawość, czego nie zamierzałam się wyrzec, ponieważ intrygowało mnie bez granic, co na litość boską mogło tam tak śmierdzieć. Przecież niedawne rysunki Torkilda, nie jego rzeźby, nie piec do wypalania gliny, nie zepsuta pralka, choćby i najstarsza, i nie nawóz do kwiatków, o którym doskonale wiedziałam, że na sucho nie wydziela z siebie żadnej woni. Na mokro zaś kojarzy się ze zwyczajnym krowim łajnem. Zatem co? Rzeczywiście trup? Czy i do pioruna? Anita rzuciła palenie już co najmniej 10 lat temu i węch zdążył jej wrócić. Poruszyła nosem, ale jeszcze nie uczyniła żadnej uwagi na temat, który mógł się okazać nieco drażliwy. Z wielkim zainteresowaniem obejrzała Beatę i ucieszyła się na widok Pawła znanego jej od lat i zawsze obdarzanego wielką sympatią. Pawła wszyscy lubili. Wpadłam po drodze, poinformowała Alicję. Znów kursuję między Hilleryt i Kopenhagą i mam cię na trasie. Korciło mnie, więc przeprowadziłam śledztwo i wyobraź sobie, to faktycznie był blekot. Wygłosiła te słowa z takim triumfem, że nie można jej było zlekceważyć. Alicja zatrzymała się nad stołem z filiżankami w dłoniach. – Co blekot? – spytała nieufnie. – Blekot ci podrzucił to czasopismo z porostami. Podwędził Jasiowi i przywiózł tutaj. Myślałam, że sobie robię dowcip, a okazuje się, że dobrze zgadłam. – I na co mu to było? Przecież ten kretyn nie zna duńskiego. – Owszem, zna. – Od kiedy? – 20 lat temu słowa jednego po duńsku nie umiał. – Teraz już umie. Zaczął się gwałtownie uczyć jakieś 5 lat później. Z tym, że wyłącznie w piśmie. Mówić nie potrafi. To przez akcent. Akcentowi nie daje rady. I nie rozumie gadania. No może trochę. Za to przy tekstach pisanych mógłby wręcz robić za tłumacza. Więc możliwe, że zabrał to dla siebie, a nie dla ciebie. I zostawił przez roztargnienie. Alicja ustawiła filiżanki na stole i sięgnęła po zasobnik z kawą. Czajnik przytyknął, Beata wciąż usiłując być użyteczna, już nad nim stała i przystąpiła do nalewania ukropu. Zdecydowałam się dać sobie spokój z herbatą i też napić się kawy. W lodówce jest śmietanka, mruknęłam w przestrzeń, na drzwiczkach stoi. Po śmietankę skoczył Paweł, chociaż kuchnia Alicji była zdecydowanie jednoosobowa i 2 sztuki personelu robiły już w niej tłok. Najwyraźniej w świecie jednakże Beacie i Pawłowi obijanie się o siebie wzajemnie nie sprawiało najmniejszej przykrości, na co starałam się nie patrzeć, żeby sobie nie przysparzać troski. Obsłużyli towarzystwo do końca, z łyżeczkami i cukrem włącznie. Alicja usiadła przy stole, nie zwracając na nich uwagi. O poroście poczytałam, chociaż nie do końca, bo zasnęłam. Nawet interesująco, ale wątpię, czy dla blekota o co tu chodzi. Otóż to, rzekła Anita konfidencjonalnie. Okazuje się, że Jaś to zbiera. Ma już 1 rocznik i komplementuje 2. Dlatego zauważył stratę. Egzemplarz znikł z domu razem z Ernestem. Z jakim R? A, z blekotem. Ukradł go. A rzecz w tym, że przedtem pytał, czy Jaś mu to pożyczy. Jaś odmówił, no więc rąbnął w ostatniej chwili. I uważam, że coś tu śmierdzi. Upojna woń z atelier zaczynała powolutku docierać do końca salonu. Mówisz to w przenośni, czy masz na myśli rzeczywistość? Spytałam grzecznie. Mówiłam w przenośni, ale skoro już poruszasz temat... Alicja, wydaje mi się, że coś ci się chyba zepsuło. Jeśli to nie tak, wycofuję pytanie. No dobrze, możliwe, że śmierdzi. Zgodziła się niechętnie Alicja. Oni twierdzą, że coś zdechło w atelier. Byłabym skłonna ich poprzeć i musimy to sprawdzić. Nie ma pośpiechu, jeśli już zdechło, nic mu nie pomożemy. Pośmierdzi i przestanie. Beata mówi, że dopiero po 2 latach, przypomniałam bez nacisku. Ja wyjeżdżam, ale ty się zastanów, czy wytrzymasz. Jak się pozamyka wszystkie drzwi, zaczęła Beata pocieszająco. Przy odrobinie wysiłku te okna da się otworzyć, podsunął równocześnie Paweł. Czy to śmierdzi z atelier? Zainteresowała się Anita. Z atelier, potwierdziłam, z dołu. Zwłoki? Na to wygląda. Na razie nie wiadomo czyje. To ja się waham, uczestniczyć w oględzinach czy odjechać wcześniej. Musiałabym robić ze świadka, a trochę mi brakuje czasu, ale nie mogę odjechać, dopóki nie załatwię interesu, bo tak naprawdę chciałabym to czasopismo zabrać ze sobą. Jaś pytał nieśmiało, czy nie mógłby go odzyskać. Skierowała wzrok na Alicję. Wszyscy spojrzeliśmy na Alicję, która popadła w jakieś roztargnione zamyślenie i przestała słuchać rozmowy. Gotowa byłam założyć się o cały stan posiadania, że w kwestii odoru zaczyna podejrzewać coś konkretnego i zastanawia się, jakby tu zajrzeć do własnej piwnicy samotnie, bez świadków, raczej nie miała szans. Nie będę się jej narażać, zadecydowała Anita. Poczekam chwilę. Podniosła się od stołu i poszła do łazienki. Wypadła z niej w przerażeniu, kiedy dziki ryk wstrząsnął domem w posadach, bo jak się okazało, na fanaberię urządzenia trafiła po raz pierwszy. Należało ją uprzedzić, ale jakoś wyleciało nam to z głowy. Ogólny skutek był jednakże pozytywny, bo Alicja się przecknęła. No dobrze, rzekła, odsuwając krzesło. Niech wam będzie, pójdę sprawdzić. Anita znów się zawahała, stwierdzając, że wali się na nią zbyt wiele atrakcji naraz. Tu czasopismo dla Jasia, tu ciężki smród, a tu wściekłe ryki. To za dużo na jedną osobę, ale w oględzinach będzie uczestniczyć, bo inaczej jeść i spać by nie mogła. Ostatecznie ciekawość ma prawo być podstawową cechą dziennikarza. Starając się nie oddychać głęboko, zeszłam kawałek za Alicją i popatrzyłam w dół. Reszta zainteresowanych zgromadziła się za mną nieco wyżej. Alicja pokonała całe 11 stopni, przedarła się przez barykady na ostatnich 3 metrach i dotarła do olbrzymiego zamrażalnika stojącego przy samej ścianie. Ja sięgam pamięcią, ten zamrażalnik stał tu zawsze i stanowił coś w rodzaju studni bez dna, względnie jaskini głodnych ludożerców. Cokolwiek tam weszło, na zewnątrz już nie wychodziło. Pazurami i zębami broniłam zamrożonych produktów, które zamierzałam zjeść, a które Alicja życzliwie usiłowała przechowywać w zamrażalniku na dole. Wiadomo było bowiem, że jeśli je tam zaniesie, więcej ich na oczy nie zobaczę. Zatrzymała się teraz na moment przed kobylastą machiną i pomamrotała coś pod nosem, po czym z determinacją, straceńczym gestem otworzyła drzwiczki. Woń, która runęła na pomieszczenie, przekroczyła wszystko. Gwałtownie zatkała sobie nos, za plecami usłyszała jakieś rumory i zdławione okrzyki. Alicja usiłowała jeszcze przez chwilę mężnie wytrwać na stanowisku, ale jej wytrzymałość miała swoje granice. Po 3 sekundach odmówiła usług. Zdaje się, że noga barania ma wreszcie swój wielki dzień, powiedziałam z mieszaniną współczucia i jadowitej satysfakcji, kiedy już udało nam się zgromadzić przed domem na końcu tarasiku, gdzie z trudem, bo z trudem, ale jednak udawało się oddychać. Co teraz? Istnieją tu jakieś specjalne ekipy śmieciarzy albo ktoś z obsługi prosektorium? Przepraszam, muszę splunąć, zawiadomił Paweł, a może straż pożarna? Tak mi się wydawało, że trup śmierdzi inaczej, przypomniała Beata. Jaka noga barania? Zainteresowała się Anita. Ja też splunę, tfu! Od 35 lat leżała tam noga barania przeznaczona na jakąś specjalną okazję, wyjaśniłam uprzejmie. Do tej pory chwalić Boga dostatecznie specjalnej okazji nie było. Oj, głupia jesteś, rozzłościła się Alicja. Ktoś ten zamrażalnik wyłączył, chciałabym wiedzieć kto. Nie ja, odpowiedzieliśmy wszyscy równocześnie z wielkim pośpiechem. Ja też nie, więc kto? Jesteś pewna, że został wyłączony, a nie, że sam się zepsuł? Może się wyłączył automatycznie z przegrzania, podsunęła Anita. Automatycznie i z przegrzania sam wylazł z kontaktu, bo jest wyjęty, leży, na własne oczy widziałam. Musiał go ktoś wyciągnąć, ale tam przecież nawet dojścia nie było, zauważył Paweł całkiem rozsądnie. A ja doszłam, ale nie do samej ściany. Nie trzeba było pchać się do samej ściany, żeby szarpnąć za sznur. Beata miała inne wątpliwości. Czekajcie, ale czy naprawdę jedna noga, niechby nawet i barania, może dać taki efekt? Jaka tam jedna, coś ty. Tam było wszystko, głównie mięso, które Alicja zamrażała sobie sukcesywnie przez te 35 lat. Także jakieś gotowe potrawy, także lody, także bób nasienne, nie wiadomo do czego, bo ani do siania, ani do jedzenia. Także ryby, które zostały mi od ust odjęte 6 lat temu. I ta szynka, którą miałaś zabrać dla swojej mamusi, wytknęła mi Alicja złośliwie. A mówiłam, że zapomnisz. Samotna szynka w obliczu nogi w ogóle się nie liczy. Trzeba ją było wyrzucić. Nie wyrzucam cudzych rzeczy. Swoich też nie, ale to już teraz bez znaczenia. Co robimy? Bo wytrzymać się tego nie da. Anita przypomniała sobie nagle, że jest w podróży służbowej i bardzo się śpieszy. Z czasopisma dla Jasia chwilowo zrezygnowała, rozumiejąc, iż teraz w obliczu kataklizmu nikt go nie będzie szukał. Beata wzięła głęboki oddech, starając się zaczerpnąć powietrze od strony sąsiada i szlachetnie zgłosiła swój udział w usuwaniu z atelier przerażającej zawartości. Na delikatne napomknięcie, iż w nodze baraniej zapewne zalęgły się robaki, odparła dzielnie, że nic nie szkodzi, ona lubi łapać ryby, a robaki z rybami ściśle się kojarzą, więc wytrzyma. Pawłem szarpnęło, sprężył się w sobie i głosem nieco zdławionym zadeklarował pomoc, co od razu nasunęło mi pocieszającą myśl. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W Alicji zapewne odezwało się sumienie, bo wyjawiła wstydliwą tajemnicę. Przychodzi tu mianowicie pewna osoba południowego pochodzenia. Nie wiadomo jakiej narodowości. Może Turczynka, może Arabka, może jeszcze coś innego. I uprzejmie pyta, czy nie ma jakiejś trudnej pracy do wykonania. Ona się chętnie podejmie. Trudnej pracy dla niej Alicja dotychczas nie miała, ale teraz, zdaje się, może zaspokoić pod tym względem najbardziej wygórowane wymagania. Chyba trzeba będzie zaangażować hipotetyczną Turczynkę. A kiedy ona przychodzi? Spytałam ostrożnie. Mam na myśli jak często. Raz albo dwa razy dziennie. Zdaje się, że tędy chodzi do sklepu, więc co jej szkodzi zajrzeć. Zagląda i tylko patrzy, a ja kręcę głową, więc sobie idzie. Nie jest natrętna. Tym razem mogę pokiwać głową. Chinka byłaby lepsza, zauważyła Anita. Do robaków oni są przyzwyczajeni. Może, ale żadna Chinka akurat tędy nie przychodzi. To co robimy? Spytał Paweł. Czekamy na Turczynkę, czy tego, bo jeśli czekamy, to może w jakimś innym miejscu, z wiatrem. Zaraz z której strony wieje? Nie wiało z żadnej. Dzień się nam przytrafił bezwietrzny. Imponujący odór rozchodził się, można powiedzieć, łagodnie i równomiernie. Ciekawiło mnie, kiedy zainteresują się nim sąsiedzi, a ściśle biorąc jeden sąsiad, bo posiadłość Alicji stanowiła narożnik. Drugi sąsiad na tyłach ogrodu odgrodzony był od nas taką ilością zieleni, że bez pomocy wiatru mogło do niego nie dotrzeć, a po ulicach z dwóch stron rzadko się kto pętał. Obiad będziemy jedli na kolację, powiedziała znienacka Alicja, której myśl widocznie również biegła za wonią. Zapomniałam włączyć piecyk i ten indyk tam siedzi i wcale się nie piecze. To chyba lepiej, bo teraz trochę by się zapachy mieszały. Lepiej, lepiej, przeświadczyła gorliwie Anita. Mnie to nie dotyczy, ale wam radzę przeczekać. Już zaczynam być spóźniona. Jadę, wpadnę jutro. Wpadnij, mruknęła Alicja i podrapała się w głowę. Usiadłabym gdzieś, może się zastanowimy przy kawie. O ile przeniesiemy stolik ogrodowy pod zasobnik z kompostem, zaczęłam zachęcająco. Więcej powiedzieć nie zdążyłam, bo litościwa opatrzność zesłała rozwiązanie. Za pnącą różą przy furtce pojawiła się Turczynka. Od razu zgadłam, że to ta, ponieważ Alicja z szaloną energią zaczęła kiwać głową. Turczynka się rozpromieniła i też kiwnęła głową, po czym pociągnęła nosem i kiwnęła ponownie nawet dwa razy. Porozumienie zostało osiągnięte. Ty, słuchaj, po jakiemu ona właściwie mówi? Zainteresowałam się, kiedy zesłana z niebios istota przystąpiła do szorowania zamrażalnika i części piwnicznej wszelkimi możliwymi środkami chemicznymi, jakie Alicja miała w domu. Po różnemu, wszystkim po trochu, odparła Alicja z lekkim roztargnieniem. Czekaj, zastanawiam się właśnie, gdzie mam odpowiednie dezodoranty. Te z kotów w worku są takie obrzydliwe, że zabiją wszystko, a przeciągu tam przecież nie zrobię. Masz wentylację mechaniczną. Zepsuła się przy jeżu. No nic, może uda się otworzyć górne okno i drzwi na dole. Zawsze trochę wywieje, ale dezodoranty się przydadzą. Poświęciwszy na usuwane z atelier pożywienie dwa pudła i ogromną ilość foliowych toreb, udało się na poszukiwania. Wielki stos, wciąż jeszcze kłopotliwy, legł na dziedzińczyku przy furtce w pobliżu śmietnika. Ona chyba lubi sprzątać, rzekłam z lekkim powątpiewaniem, podziwiając z daleka pracowitość Turczynki. Znam osoby, które lubią sprzątać, co jest o tyle zrozumiałe, że jeśli istnieją jednostki, które nienawidzą sprzątania, muszą istnieć i takie, które je kochają, dla zachowania równowagi w przyrodzie. A propos przyrody, nie wiesz przypadkiem, co Alicja zamierza zrobić z tym nabojem pod śmietnikiem? Tak to będzie leżało? Popatrzyłam na nieforemną górę przy furtce. Szczelne opakowanie tłumiło trochę woń produktów, ale i tak atmosfera wokół panowała raczej nieludzka. Nawet koty żywiły wyraźne wątpliwości. Wszystkie trzy zbliżyły się, powęszyły ostrożnie i wolały się oddalić. Mam zupełnie straszliwe przeczucia, oznajmiłam melancholijnie. Wynikłe z doświadczeń, jeśli nie wolno podetknąć śmieciarzom nawet zgniłych jabłek, to co mówić o czymś takim? Paweł, obawiam się, że ona każe nam rozwozić to po odrobinie, do rozmaitych odległych śmietników i podrzucać ukradkiem, najlepiej w nocy. Proceder jest nielegalny, ale za to skuteczny. Nie ma żadnych większych restauracji w pobliżu? Zmartwił się Paweł. W restauracyjnych śmietnikach byłoby najlepiej. Kto jada takie rzeczy? Zastanowiła się Beata. Chyba tylko hieny i szakale. Nikt tu nie hoduje sobie w domu małej hienki albo szakalka? Jako ulubione zwierzątko? No, jeśli koło mnie, dwa domy dalej, facet trzyma rodzinę najprawdziwszych skunksów i bardzo się z nimi przyjaźni. I sąsiedzi nie protestują? Zaciekawił się Paweł. Już teraz nie, bo on bardzo dobitnie wyjaśnił, że skunksy wydzielają z siebie te swoje perfumy tylko wtedy, kiedy są zdenerwowane albo przestraszone. Jeśli spokojne, to nie. Więc wszyscy pilnują, żeby ich przypadkiem nie zdenerwować. I rzeczywiście nic się nie dzieje. Skunksy na nic, orzekłam stanowczo. Nie zeżrą tego, ale hiena i szakal owszem. Jeśli prywatnie nikt ich nie posiada, to przecież istnieje tu gdzieś ogród zoologiczny. Rozważaniom, czy dałoby się przyprowadzić do ogrodu Alicji hienę, względnie szakala na smyczy, poświęciliśmy tyle czasu, że Alicja zdążyła znaleźć upragnione dezodoranty. Niektóre z nich okazały się przedawnione i nie chciały psikać, ale dwa zdały egzamin. Nowa woń, wymieszana z poprzednią, dała skutek absolutnie piorunujący. Definitywne opuszczenie domu nie wchodziło w rachubę. Nie mieliśmy się gdzie podziać. Z dwojga złego lepiej już było wysilić się trochę i pootwierać wszystkie okna, także drzwi. Już po godzinie sukces został osiągnięty. Nie zniszczyliśmy nawet żadnego kwiatka, tyle że Paweł wlazł nogą w coś, z czego uniosła się w górę gęsta chmura osobliwego pyłu. Znałam podobne pyły, pochodziły z nasion nieśmiertelników i mleczy, ale ten był nieco inny. Alicja na widok chmury okazała mieszane uczucia. A, to tutaj było, rzekła zarazem z zadowoleniem i gniewnie. Oczywiście ktoś mi przestawił i nie mogłam tego znaleźć, jak chciałam posiać. Teraz już chyba przepadło, ale może jeszcze spróbuję. A co to jest? Spytałam podejrzliwie. Taki rodzaj tropikalnego ostu. Zginął mi jakieś 6 lat temu, więc nie wiem, czy wzejdzie, bo może za stary. Ale co mi szkodzi? Pozbierajcie to. Pozbieranie okazało się możliwe wyłącznie za pomocą odkurzacza, z tym, że odkurzacza nie było gdzie postawić i nigdzie się nie mieścił. Paweł trzymał go w powietrzu, Beata zaś usiłowała wciągnąć chmurę. Razem z chmurą udało się wciągnąć kłąb splątanych nici, jedną parę rajstop, 2 papierosy Alicji i stary banknot 10-koronowy. Wybrałam mniejsze zło i wyniosłam 2 torby spod naszego śmietnika do zasobników w centrum miasta. Samochód nie zdążył mi przejść czarowną wonią, bo wiozłam je w niezamkniętym bagażniku tylko w środku, przy otwartych wszystkich oknach. Myślałam, że przesadzasz w tych opowieściach o Alicji, powiedziała po moim powrocie Beata, wytrząsając w krzakach zawartość worka z odkurzacza, ale ona rzeczywiście jest niepowtarzalna. Kiedyś miała mniejszy bałagan, westchnęłam smętnie, ale za to więcej gości. W czasie tych wszystkich zabiegów indeks się dopiekł i udało nam się zasiąść do posiłku. Aromat z atelier tracił swoje natężenie, rozpraszając się po okolicy i dobitnie udowadniając, że do wszystkiego można się przyzwyczaić. Alicja była wściekła, zacięta i jakoś mało roztargniona. No to teraz skupcie się, zażądała z wielkim naciskiem. Ja bym chciała poważnie porozmawiać. Jakieś dziwne rzeczy dzieją się w moim domu i nie zamierzam tego tak zostawić. Co to wszystko znaczy?